Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, natomiast słuchaczy zapraszamy, już teraz mówię, na 21.30. Dzisiaj temat zapowiadany, zagrożenia duchowe. Temat bardzo ważny, bardzo poważny. Niestety tych zagrożeń duchowych nam przybywa w naszym XXI wieku. Coraz więcej jest tych, którzy walczą z szatanem, który właśnie przez te zagrożenia duchowe wchodzi w nasze życie. Mówię tutaj o egzorcystach, bo właśnie nasz gość, którego witam serdecznie, ksiądz prałat Marian Reichel, jest egzorcystą. Witamy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Witam serdecznie, witam ojca, witam wszystkich ojców, redaktorów, witam szczególnie ojca dyrektora, ale najserdeczniej wszystkich telewidzów, wszystkich radiosłuchaczy.
Księże prałacie, kilka słów o sobie na początku. Jest ksiądz egzorcystą w archidiecezji
Przemyskiej.
Od ilu lat?
Od cały XXI wiek.
Czyli ogrom już doświadczenia.
16 rok. Niedługo będzie 16.
No i właśnie, świat zagrożeń współczesnych. Jak on wygląda? Jak ksiądz go ocenia? Ten, który walczy z szatanem, wyrzuca go z człowieka. I ten obraz zagrożeń jest konkretny, prawda? To nie jest tak, że coś tam nam zagraża. To są konkretne rzeczy, które nam burzą świat wewnętrzny, duchowy.
Bardzo konkretne. I może najpierw zwróćmy uwagę, jak się do niego, do tego faktu odnosimy. Można widzieć, można zaprzeczyć, a można zupełnie jakoś tak się poddać. Więc o to chodzi, żeby w tej wizji, naszej wizji świata, nie ominąć tego, co najistotniejsze. Najistotniejsze jest walka dobra ze złem. I to jest cała historia świata, nie tylko Kościoła. No jeśli tak, to to zło nie może być zupełnie pominięte czy zlekceważone. Bo to wtedy jest na coś tak jak z chorobą. Można sobie wmówić, że jestem zdrowy, ale przez to nie uzdrowieje.
Można zbić termometr, prawda, że nie
tak,
mam gorączki.
Tak, zemścić.
Ale gorączka będzie.
Będzie. I to właśnie jest konieczne, żeby być realistą, żeby być człowiekiem rozumnym, bo tak jednak nas Pan Bóg stworzył i mamy z naszej natury korzystać. To jest nasz obowiązek na obraz i podobieństwo Boże. A tam jest i rozum, i wolna wola. Przy czym właśnie może od razu skąd się to zło wzięło?
No właśnie, pytanie banalne. Wiemy, że skąd to zło, ale i zarazem trudne. Skąd się wzięło zło? Szatan to już bardziej wiemy, ten zbuntowany anioł, ale samo zło...
To właśnie od szatana się zaczęło.
No właśnie, nie od Pana Boga.
Wszystko, co istnieje, istnieje z woli Bożej. Tylko Pan Bóg jest twórcą, nikt inny. Stworzył więc też i aniołów, ale poddał ich próbie i część tych aniołów nie wytrzymała tej próby. Odpowiedział chyba przywódca, takiemu Bogu służyć nie będę, a jak mówią niektórzy święci, chodziło o objawienie przyszłości stworzenia, że będzie stworzony kosmos, ziemia, ludzie zgrzeszą, odejdą od Boga, a Bóg pośle swojego Syna, żeby przyjął naturę ludzką, czyli złączył swoje bóstwo z ciałem. I podobno wtedy właśnie był ten wybuch, takiemu Bogu służyć nie będę. Aniołowie są czystymi duchami, czyli bez żadnego związku z materią, z ciałem. Dla nich ludzie to są nędzne robaki, dla tych zbuntowanych. Tamci nas lepiej rozumieją, bo rozumieją według woli Bożej. I w ten pierwszy bunt na trwałe zmienił naturę tych aniołów. Kiedyś dziewczyna właśnie opętana pytała tego, który jej się pokazał, kim jesteś, bo myślała, że to taki przyjaciół jakiś nadzwyczajny. Powiedział, aniołem upadłym. Dla niej to nie było jakimś
wstrząsającym.
Tak zrozumiała tylko to pierwsze, że aniołem. A jak anioł, to dobrze. No ale właśnie upadły. I to jest zasadnicza różnica. Do tego stopnia zmieniła się ich natura, że od miłości przeszli w nienawiść. I są dokładną odwrotnością Pana Boga. Bóg jest miłością, jak mówi święty Jan, a zły duch jest nienawiścią.
Nazywany jest też małpą, prawda, Pana Boga, że naśladuje go odwrotnie, prawda? To co?
Tak, i naśladuje, i udaje, przed ludźmi udaje, że on jest Bogiem, że on jest najważniejszy, że on jest najmocniejszy.
Czyli jest pełen pychy też.
Tak, tak. Z nienawiści to rośnie. uważam, że takim, a może i pierwsza była pycha, jak oni mogą, żeby Syn Boży stał, przyjął naturę anioła, a to by im się podobało. Ale że człowieka, no to właśnie wtedy był bunt. I to zło niestety ma wpływ na człowieka. To też nie był błąd stwórczy Pana Boga, tylko człowiek dopuścił, że tak powiem, zaprosił. Albo dał się wprosić złemu duchowi.
Otworzył się, tak?
Otworzył się. I to był właśnie ten grzech pierworodny.
A możemy zapytać, kiedy zaprawata, jeżeli to nie jest jakaś pewna tajemnica, powiedziałbym zawodowa, ale w sensie egzorcysty, to nie jest zawód, to jest powołanie, ale jak ten zły duch siebie opisuje w tych dialogach takich, bo wiemy, że egzorcysta ma władzę pytania, prawda, tego złego ducha, diabła. Jak on siebie określa, jak on się reklamuje, bo on się autoprezentuje jakoś, prawda, w tym.
No, bardzo często ja jestem Panem, ja jestem Bogiem, nawet do tego stopnia, i że on jest mocny, nie pójdę nigdy, nie odejdę nigdy, a później w międzyczasie mu się wyrwie, nie wyrzucaj mnie, a więc to wszystko jego, to nigdy, to jest jego kłamstwo.
A kiedy jest wyrzucany, no to...
Bardzo się broni i do końca on kiedyś wyznał, ja walczę do końca i tak rzeczywiście jest. Jeśli już nawet za chwilę będzie uwolnienie, on jeszcze do końca będzie szalał. Mhm. Już nawet jest wyrzucony, to wtedy jeszcze ostatnie jego pożegnanie, to co w Ewangelii czytamy, że rzucił tym chłopcem i dopiero wyszedł i to był znakiem jego odejścia. Teraz też tak się dzieje.
To co ksiądz prałat powiedział jeszcze w kuluarach przed rozpoczęciem audycji, że właśnie Matka Najświętsza, strasznie on się jej boi, z drugiej strony nienawidzi, ale to Maryja jeszcze, można powiedzieć, chroni na przykład egzorcystów czy kapłanów, prawda, kiedy on no, ma szansę, nie dozwala mu jednak, żeby na pewne rzeczy czynił. Tak to jest.
Proszę Ojca, bardzo ważny wątek ojciec poruszył w tej chwili, bo właśnie zauważyłem, że łatwiej mu nawet jest powiedzieć imię Jezus jak Maria. Łatwiej. I tak sam się dziwiłem, dlaczego. Bo Jezus, mimo że przyjął ludzką naturę i ciało, jest jednak Bogiem.
To imię Jezus wypowiada, tak?
Jak musi, to i Maria powie, ale bardzo niechętnie. I ugiąć się przed Bogiem, jemu jest mniej przykro, aniżeli ugiąć się przed Marią, która jest tylko człowiekiem, a ma władzę nad nim. I to właśnie dla niego jest takim poniżeniem. I uważam, że tę myśl chwycił prymas tysiąclecia, uważając, że każda kobieta jest żywą figurką Matki Bożej. Jest taki przepiękny cytat z jego zapisków więziennych 8 grudnia 55, więc ostatni 8 grudnia w niewoli, w Komańcze to zapisał. Ilekroć wejdzie kobieta do twojego pokoju, wstań, pokonaj swoją męską pychę, wstań, bo ona jest bardziej podobna do tej, przed którą cały Kościół wstaje. I nawet mówi obojętnie, czy wejdzie siostra przełożona, czy siostra Kleofasa, która pali w piecu. I właśnie z takim szacunkiem, bo ona jest bardziej zjednoczona z Maryją, aniżeli ty kiedykolwiek potrafisz być. To jest takie charakterystyczne. I proszę zauważyć, że w tej chwili, w tej naszej walce ze złem, jest ostry atak na kobietę. Poniżenie kobiety, poniżenie godności. Jako kobiety, jako matki, i to jest esencja buntu przeciwko Bogu, to jest esencja walki z dziełem zbawienia Bożego, bo właśnie przez Maryję przychodzi Jezus, przez Maryję przychodzi nasze zbawienie i my przez Maryję do Jezusa mamy najkrótszą drogę.
Czy ta nienawiść do Matki Bożej to też jest przez to, że właśnie Pan Bóg wybrał Maryję jako człowieka i dał jej taki wielki urząd, takie tak. Wielkie wyniesienie, prawda?
Tak, jest natomiast... królową aniołów.
Czyli to jest dla niego po prostu nie do pomyślenia. Nie do
i proszę
przyjęcia.
Patrzeć, jak się zmieniła natura aniołów. Aniołowie w niebie wcale się nie skarżą na to i bardzo chętnie Marii oddają cześć. Natomiast zły duch absolutnie musi usłuchać, musi jej oddać cześć, ale robi to no bardzo, bardzo niechętnie. Sam kiedyś powiedział, że owszem, mogę udawać nawet anioła światłości, ale bardzo tego nie lubimy.
Aha, ale grać może, kłamać, tak. Bo to ojciec kłamstwa.
Na przykład fałszywe objawienia, tam może udawać Matkę Bożą.
Nawet tak. A księże prawacie, jak ksiądz egzorcyzmuje, rozmawia z obrzydzeniem z tym złym duchem, to czy gdzieś tam się nie przebija jakiś, prawda, o życiu wiecznym, o niebie, jakieś informacje, on je sprzedaje przy okazji, czy raczej nie trzeba go słuchać, bo on może specjalnie dezinformować.
Jest ojcem kłamstwa, ale musi niekiedy powiedzieć prawdę. Musi wtedy, jak mu Pan Bóg każe. To dla mnie było takie też objawienie, na przykład zastanawiam się w pewnym momencie w modlitwach, co mam z tym zrobić, bo wychodzi na przykład jakieś uzależnienie, jakiś pakt, albo jakieś więzy takie nierozerwane. A tu słyszę od osoby dęczonej, przecinaj! To właśnie dla mnie była instrukcja, co mam w tej chwili zrobić. On to musiał, on nie chciał tego. Sam by tego nie zrobił.
Tego nie zdradził, nie
tak,
powiedziałby tego.
Bo
tylko ta modlitwa wstawiennicza, nieustanna i wielu ludzi z taką osoby, bo to nie jest tak, że tylko...
On się ukrywa, dopóki może. Ale jak już musi, to wtedy dopiero ulega.
A sam nie. Też taka wiadomość na temat, to jest on jest jeden i ma jedno imię, czy czasami jest dwóch, trzech, czterech złych duchów, jak to...
Bardzo rzadko jeden występuje. To zwykle jest cała kompania. I zwłaszcza jeśli ktoś się oddał przez pakty, to zwykle wtedy jest tam wiele tych złych duchów.
A tam pamiętam, są prawdziwe relacje, jeśli chodzi o tutaj egzorcyzmy Amelizy Michel, taka z Niemiec, czy Michel. I tam ona wspomina, że mieli konkretne imiona. Na przykład jeden był i Lenin, Hitler, Judasz. Co to oznacza, że przyjmują tych złych ludzi imiona?
Ksiądz Fleischmann.
Tak, czy... Jak to jest?
Właśnie. Proszę nie sądzić, że to jest akuratnie Judasz.
No właśnie.
Bo najczęściej jest tak, że ten demon, który skusił Judasza, doprowadził do zdrady,
przyjął jego imię.
Jako chlubę przed wszystkimi innymi. I raczej tak się to pojmuje. Nawet dusze potępionych też mogą być wysyłane, żeby szkodzić ludziom na ziemi. Ale nawet to, jeśli ktoś mówi, że jest Hitlerem albo Stalinem, wcale nie znaczy, że to są dusze tych ludzi. Raczej tych, którzy nimi sterowali tutaj na ziemi.
Czyli księży prowadzi egzorcyzm, to jest ostatnia już obrona, może powiedzieć, to jest ostatnia deska ratunku, jaką zsyła Pan Bóg, ale mamy jeszcze środki wcześniejsze, prawda, zanim możemy zapobiegać, żeby ten demon do nas nie wchodził. Jak się tutaj zabezpieczać, w sensie takim, mówimy, że prawda, leczymy chorobę, albo też no, żeby symptomy pierwsze zwalczamy. Jak to jest?
I proszę, ja może zacznę od takiej cechy, którą no niestety my bardzo często posiadamy. Lekceważenie. Ponieważ nie potrafimy docenić, nie potrafimy zobaczyć tego świata nadprzyrodzonego, dla nas on jakby nie istnieje. I wtedy właśnie to dopuszczenie zła dla nas jest przygodą, wypadkiem przy pracy. A dla złego ducha jest to chwycenie człowieka w niewolę. I to jest właśnie taki punkt zwrotny. Jeśli my tego nie zauważymy, to wtedy wdepniemy w zło. I teraz całe zainteresowanie złego ducha, jeśli tak można określić, polega na tym, żeby wykorzystać wspaniałą technikę dzisiejszą. Mało tego, relacje między ludźmi, zwłaszcza emocjonalne nieporozumienia.
Nienawiść żeby, taka.
Tak, żeby
najbliżsi, prawda?
Tak, maksymalnie wykorzystać do siania zła. I to już wszystko jedno, jakie jest zło. Czy to przez pornografię, czy przez hazard, czy przez horrory, czy przez jakieś amulety, czy przez sztuki walk wschodnich. Wszystko jedno, żeby ten stary alkohol... Czy
medytacje, papierosy,
medytacje wschodnie, medycyna wschodnia. To wszystko właśnie jest takim punktem zaczepienia. My to na ogół lekceważymy. Dlaczego? Bo nie znamy. Nie znamy świata nadprzyrodzonego, bośmy się nie douczyli nawet na katechezie. Nie znamy też tego świata wschodu choćby, no bo to dla nas jest nie wystarczy, że w gazecie zobaczymy reklamę.
Albo ktoś jest zaciekawi, słuchaj, inaczej się oddycha, śpi, jak sobie jakoś tam rzeźbę wprowadzisz, prawda? Jest takie coś. Ale na przykład przykładowo, bo takie były przypadki, ja dzięki Bogu nie spotkałem się osobiście, ale gdzieś tam grupa nastolatków bawi się w ten talerzyk taki mówiący, tą miseczkę taką, nie, że coś tam się obraca i jakieś tam... No, czyli taka ezoteryka. To jest też początek zaproszenia.
Pierwszy bardzo ważny punkt. To jest już nie tylko zetknięcie ze złym duchem, ale zaproszenie go. On to tak traktuje. To jest taki domyślny pakt. Domyślny, bo człowiek oczywiście on się tylko bawił, ale nawet sam fakt, że bardzo często ta zabawa się kończy ucieczką dzieci, że się boją mimo wszystko.
Krzykiem, tam, w nocy,
krzykiem tak, bo widzą, że w coś wdepnęli. To nie jest tylko zabawa. To jest właśnie dla niego już jest zawarcie paktu. Bardzo ważne, ponieważ to się w dzieciństwie często dzieje, już od dziecka to ono jest naznaczone tym paktem, a potem się dokłada stopniowo. To może być jeszcze bioenergoterapia, to mogą być jakieś horrory, to może być jakaś pornografia. Powoli, powoli i wtedy dziecko może być już tak oplątane taką siecią, że mówiąc po ludzku, z tego nie wyjdzie. Tu trzeba mocy Bożej.
No i teraz szczególnie te gry też komputerowe wszelkiego rodzaju, dostępne nawet w komórkach, które dzieci mają.
Tak.
Chodzą do szkoły, grają, bawią się. Nie mówię, że wszystkie są złe i diabelskie, no, ale też może wykorzystywać tę szczelinę, prawda, zły, jako przebiegły wąż przecież.
Niedawno właśnie mówiłem o tych niebezpieczeństwach przez gry komputerowe i w ogóle przez telewizję, komputery. I spotkałem się z zarzutem, że odrzucam współczesne osiągnięcia techniki. Jak w takim razie dziś ewangelizować świat? Nie o to chodzi, tylko żeby nie ubóstwiać po pierwsze, a drugie, żeby nie dawać bez kontroli małym dzieciom tych narzędzi. Przecież tu trzeba się przygotować. Każde urządzenie wymaga jakiejś instrukcji. Trzeba się tego nauczyć. Prawo jazdy trzeba zdobyć, żeby samochodem jeździć. W komputerze nie ma prawa jazdy. Tam każdy, kto umie pstryknąć, nacisnąć guziki, może się tym bawić. A tymczasem małe dziecko, tam jest wszystko w tym komputerze. I dla małych dzieci, i dla satanistów.
Oczywiście.
Więc trzeba umieć się tym posługiwać.
Czyli tak jeszcze ustalmy tak, księże prelacie, że nie wszyscy jesteśmy tak święci, jak święty ojciec Pio czy Jan Wiannej, że do nich przychodzi szatan sam, jakby powiedzieć, ich złamać. Wiadomo, że on ich bardzo drażnił i odwrotnie, czy oni święci drażnili tego diabła. Natomiast my możemy się otwierać na działanie złego ducha, zapraszamy go poprzez trwanie w grzechu ciężkim, tak, lekceważenie lekkiego, poprzez różne tego typu, jakby powiedzieć, ja nie mówię, że ktoś podpisuje cyrograf, bo to już Boże kochane, ale ten cyrograf możemy również psychicznie, w myślach jakby
domyślnie, powiedzieć. Tak.
Jeżeli jesteś, pomożesz mi w tym, to ja... I to jest coś strasznego. Nieraz niektórzy mówią, że tak dochodzą do sukcesu ludzie bogaci.
Tak.
Do jakichś tam giełd, na giełdzie gdzieś tam, nawet jakieś tam te losowania, lotto i tak dalej. Czy to jest możliwe?
Kiedyś pytałem chłopaka, który wyszedł z opętania, jak żeś w to wlazł? On mówi mi tak, pomyślałem sobie, być może, że i powiedział, ale powiedział, pomyślałem sobie, jeśli mi diabeł pomoże ten egzamin zdać, to mu duszę oddam. I wystarczyło.
Egzamin zdał?
Egzamin strasznie tanio swoją duszę wycenił. Ale są tacy, którzy są milionerami, albo też sławnymi na przykład aktorami, piosenkarzami, muzykami, też za taką cenę.
Ale kończą bardzo młodo i tragicznie.
Niestety, właśnie.
Bo szatan chce ich mieć u siebie jak najszybciej.
I co jego fanów wcale nie ostrzega. Proszę zauważyć, jest potem kult takiego, jak nasz kult świętych, mają kult swoich na przykład satanistów.
Tak. Jeszcze dalej idący, księże prelacie, wiemy, że gdy ktoś się zetknął, powiedzmy, nie wiem, bo gdzieś tam ktoś w rodzinie bawił się kartami, jakiś tam kolega coś mnie tam skusił czymś, jest szansa się wyrwać nawet poprzez spowiedź świętą, specjalne też takie modlitwy, akty, prawda, odrywania się. Wiem, że są teraz już w tych książkach najnowszych, że możemy to odczytać, że wyrzekam się wszelkich różnych, prawda, i to jest, to działa, prawda?
I to jest pierwszy stopień.
Pierwszy stopień.
Najpierw spowiedź. Jeśli coś się złego stało, a nawet razem, jeśli nawet ktoś tak nieświadomy czy półświadomy wszedł w kontakt z demonem, tak, żeby jednak to przepuścił przez sakrament.
Dobra spowiedź, szczera.
Bo spowiedź nie tylko odpuszcza grzech, ale daje siłę człowiekowi, żeby drugi raz w to nie wpadł, a równocześnie, żeby był ostrożniejszy, żeby widział lepiej. Dużo łaski otrzymuje się przez spowiedź, nie tylko samo odpuszczenie, przy czym spowiedź wszystkich skutków też nie likwiduje, dlatego potem są potrzebne modlitwy wstawiennicze. To jest drugi etap. Jeśli nie wystarczy sama spowiedź, modlitwa wstawiennicza, albo kapłana, albo jakieś wspólnoty modlitewni, zwłaszcza charyzmatyczne, jeśli tam zwłaszcza mają ten charyzmat ujawniania czy rozeznawania ducha. I jeśli to nie wystarczy, no to wtedy znowu radzę używać tej soli błogosławionej, oleju, wody, krzyżyk do ręki.
Benedykta chociażby mamy w tle.
Właśnie.
Też tam jest zawarte. Tak. Każdy wyraz, warto sobie o tym poczytać, to każdy wyraz ma.
Tak, tak. I to jest
słowem.
O wiele mocniejszy jest krzyż świętego Benedykta, jak nawet taki zwykły krzyż. To się sam
i to nie są żarty, bo to nie jest tak, że ktoś mówi, a to tam takie świecidełka świętości, ja tam mam coś tam, tak, są tacy mądrale, prawda, że mówią, że co to tam. Nie, to wszystko jest dane nam jako obrona.
Proszę Ojca, lekceważy się właśnie te nasze sakramentalia i lekceważy się też na przykład amulety. To są takie znaki od drugiej strony.
Pierścień Atlanta, tak bardzo rozpowszechniony.
A to mi się to podoba, a to nic, ja w to nie wierzę. Nieprawda, jeśli się dotknie, to jest. Jeśli nawet krzyżyk jest w pokoju czy obraz, on cały czas wzywa błogosławieństwa Bożego dla tego miejsca i dla tych ludzi, którzy tam przebywają.
Czy figurka poświęcona świętego Michała, ojca Pio i tak dalej, prawda?
Ale też i posążek Buddy na przykład, czy jakieś maski z Afryki, to cały czas wzywają złego ducha. Trzeba o tym wiedzieć.
Są jakby powiedzieć poświęcone, prawda?
Przez... I dopiero jeśli te wszystkie zabiegi nie pomogą, to wtedy egzorcyzm. I to dopiero jest taka rzeczywiście ostatnia droga. Przy czym proszę nie sądzić, bardzo często tak się myśli. Przyjdę do egzorcysty, egzorcysta mówi odpowiednią modlitwę i wszystko już jest w porządku i cała rodzina jest szczęśliwa.
To nie. Długi proces, nie?
Długi proces, bo człowiek, no, wystarczy, że nie bardzo wierzy. A wiara po takim długim stażu w kontakcie z demonem jest bardzo słaba.
Sobiutka, tak.
Jeśli nawet wierzy, to nie ma nadziei często, że Pan Bóg mu odpuści. I to mu zły duch wmawia. On doskonale zna Boga, miłosierdzie Boże, ale człowiekowi może mówić, Pana Boga nie ma, zostaliśmy tylko sami. I człowiek zaczyna w to wierzyć. Poza tym ze strachu, Pan Bóg mi nie zaszkodzi, a zły duch może. Więc Panie Boże, Ty poczekaj, a ja tu jeszcze się umówię jakiś czas ze złym duchem. I to jest właśnie ten błąd. I wtedy te egzorcyzmy trwają dosyć długo, bo nie ma tej żywej wiary, nie ma tego prawdziwego współpracowania z Panem Bogiem, z łaską Bożą. Mało tego, mogą być cofnięcia w tym procesie. Człowiek już wszedł i znowu wraca na przykład swoje grzechy nałogowe. Wszystko zaczyna się od początku, nawet gorzej. Jak Pan Jezus powiedział, każde następne wyjście jest trudniejsze od poprzedniego.
Pusty pokój, prawda, też.
No niestety.
Wymieciony, a jednak...
Ale kto wytrwa, na pewno będzie uwolniony, bo Bóg jest silniejszy od demona. Demon musi przegrać z Bogiem, nie z człowiekiem, ale człowiek daje Panu Bogu także przyzwolenie, żeby mógł swojej mocy użyć w Jego obronie. No może na to się nie zgodzić.
No i demon wie, że przegrał. To on jest taki, tylko że robi taką minę, jak taki karciarz,
tak,
który ma słabe karty, wie, że już nie ma tych kart.
Ale wtedy często mówi, ja i tak wrócę. No ale przynajmniej pociecha, że poszedł. Jest jedno stwierdzenie.
Jakie są jeszcze sukcesy demona w świecie naszym współczesnym? Bo to jest tak, z jednej strony to, że nawet to przysłowie takie głupie w sumie, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Diabłu nic, żadnego ogarka nawet, prawda, żadnego nawet minuty jakiegoś zainteresowania, ale co? Że jeszcze powoduje, że to takie w człowieku są wątpliwości, albo nie wiem, czy to na przykład brak wiary w miłosierdzie Boże, jeśli chodzi o te grzechy, mówimy przodków, prawda, że gdzieś tam ktoś wraca, że przed wiekami może coś tam mój prapradziadek zrobił. Jednak trzeba wierzyć, że Pan Bóg przebacza, Pan Bóg nie traktuje człowieka jak taką kukłę, która nieważne, prawda, czy ten grunt, że popełnił grzech, tylko raczej jest ogarnięty miłosierdziem Bożym, ale też przeświadczenie o Bożej sprawiedliwości powinno być obecne.
Żeby... Znaczy dwa tematy, przepraszam bardzo, jeśli można, to ja rozdzielę. Tak. I przodków na razie zostawmy do osobnej roboty, a pierwsze to pytanie było w dzisiejszym świecie. Więc ja bym ten świat zacieśnił do Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, kto zakładał Unię? Trzej ludzie,
bardzo wierzący,
z których dwaj są kandydatami na ołtarze. I oni zakładali to w duchu katolickim, żeby uchronić państwa Europy od takimi okropnościami, jakie przyniosły dwie wojny światowe. W tym celu. A co teraz z tego zostało? Już 4 lata temu pan Szczerski, obecnie minister, pisał w niedzieli o pustej katedrze. W Rems. To właśnie to było w rocznicę spotkania na mszy świętej de Gaulle'a i Adenauera. Właśnie oddawali tę wspólnotę, którą tworzyli, Bożemu miłosierdziu. A w 50. rocznicę była też pani Merkel i był prezydent Francji obecny i była chwila zadumy w tym miejscu. Katedra puściutka, mowy nie było mszy świętej, nawet o Panu Bogu, była chwila zadumy. Tak się przez 50 lat zmieniła Unia Europejska i podobnie się zmienia świat. To może to pierwsze pytanie. A drugie, jak chodzi o przodków, zawsze przestrzegam. Ja się tego boję. Jak ktoś przychodzi i od razu wylicza grzechy, rodziców, dziadków, pradziadków i jeszcze to, co zasłyszał od wcześniejszych przodków. Więc ja zawsze mówię, najpierw swoje furtki pozamykasz. My świata nie nawrócimy. My innych ludzi nie mamy takiej mocy zmieniać. Siebie możemy zmienić. I nawet jeszcze jest takie zdanie mądre, to nie ja wymyśliłem, ale przyjmuję całym sercem, że nawet największe obciążenia od pokoleń i najmocniejsze bodźce podprogowe, które działają na podświadomość, nie determinują człowieka do zła, nie determinują. One ułatwiają, zachęcają, wprowadzają, ale człowiek jeszcze wolność zostawia.
Nie ma genu złoczyńcy, prawda?
Tak, jakiegoś tego się nie przekazuje.
Końca, tak.
I właśnie najpierw te furtki swoje pozamykać. Czy było właśnie jakieś wywołanie duchu w dzieciństwie, czy były jakieś grzechy zatajone nawet do dzieciństwa, czy w późniejszym wieku, czy były jakieś zetknięcia z magią, z kartami tarota, czy z hazardem, czy narkotykami, alkoholem. To pozamykać, to dopiero zlikwidować u siebie, a wtedy modlić się za przodków, którzy na pewno pokutują za te grzechy, albo już odpokutowali, jeśli by wcześniejsi może zdążyli, a ci co niedawno, im wtedy można pomóc.
Czyli pierw się wejść za siebie, potem za dziadka,
oczywiście,
za prawdziadka i całą rodzinę.
To jest takie szukanie winnych w innych, a nie u siebie.
Jeszcze proszę, a jest takie moje jeszcze jedno pytanie, czy diabeł lubi taką właśnie taką prozaiczność, taką ani dobry, ani zły, tak sobie żyje, nie szkodzę nikomu, jak to jest, czy taką letniość?
Jeśli można powiedzieć, że diabeł coś lubi, to lubi brud, lubi bałagan, lubi nieczystość, pychę, nieposłuszeństwo, no chaos, nie tylko taki fizyczny,
ale
i ten wewnętrzny. A fizyczne to widać nawet u satanistów. Niechlujne ubranie, brudne, niemyty, w ogóle jakieś takie zachowanie
szarpane
ordynarne.
Gdzieś, prawda?
Tak, wtedy, gdy jest walka, na przykład nienawiść czy zazdrość, to jest ten bałagan właśnie duchowy. To on lubi. Natomiast to, czy człowiek tak czy inaczej się zachowa, to jemu takie znowu dla niego ważne nie jest. Czy go złapie, w którym momencie i od wtedy dopiero będzie go mógł chwycić jako swojego sługa.
Za chwilę przechodzimy do telefonów, bo będzie jeszcze wiele ciekawych takich inspiracji od naszych słuchaczy, telewizorów tym razem. Ale księże bracie, bym zapytał jeszcze o coś takiego. Czym jest egzorcyzm i jak ksiądz jako egzorcysta na przykład ma ten pokój duchowy? Czy on, szatan się jakoś nie mści, nie budzi po nocach tutaj księdza jako tego wybranego przez biskupa, jeśli można wiedzieć, czy można się tym podzielić, czy czasem daje jakoś dokucza, czy jest ta siła właśnie sakramentu i tego posłania, bo na tym to polega, prawda, że jest misja.
Proszę ojca, tu jest bardzo dużo nieporozumień. Egzorcyzm się uważa trochę jak magiczne na zaklęcie. To jest nonsens, to jest modlitwa.
To jest modlitwa.
Ale modlitwa Kościoła w imieniu Chrystusa i modlitwa właśnie z mocą takiego polecenia od biskupa, od pasterza, prawda? Więc to jest wprost działanie mocą Chrystusa.
I tu mamy dowód na sukcesję apostolską, prawda?
Tak.
Bardzo jasny.
I to jest jedno. Ale jak to przeżywają egzorcyści? No przede wszystkim to jest wielka radość. Jak się widzi, że nawet taka bestia musi ustąpić, to jest niesamowita radość.
Czyli dowód na istnienie Pana Boga,
tak,
totalny.
I człowiek wyzwolony, To już nie jest tylko znajomy, to jest przyjaciel, to jest brat, to jest córka, syn. Tak się tych ludzi traktuje i oni tak nas traktują i to cały zespół. To bardzo jednoczy. A najpiękniejsze takie może określenia mogę przeczytać.
Tak jest.
To właśnie jedna kobieta, dręczona jeszcze, usłyszała od Pana Jezusa dopiero po tym, po modlitwie napisała w SMS-ie: egzorcyzm to mój akt miłości do Ciebie, to Jezus jej mówił. Odpowiedz miłością na moją miłość. To nasze odnowienie przymierza. To moje czekanie na nową Ciebie obmytą moją krwią, wykupiona moją bolesną męką dla Jego bolesnej męki. Właśnie dlatego. No więc to jest takie kapitalne, myśmy się naprawdę...
Tak Pan Jezus to podpowiedział. Tak
jej powiedział. Ona to widziała w czasie modlitwy, bo ci ludzie widzą demony, Na przykład mi się pytają, oni tu są, a ksiądz widzi? No, szczęście nie widzę, ale widzą też i Pana Jezusa, Matkę Bożą, świętych, bo to jest pomoc od Pana Boga. Ci ludzie by widokiem demonów, czy w ogóle piekła, oni by byli tacy przerażeni, żeby nie byli zdolni nawet do nawrócenia. Pan Jezus daje im też wielką łaskę. Ja na przykład też nie widzę Pana Jezusa, Matki Bożej, a ci ludzie widzą i słyszą właśnie takie słowa. To im daje siły.
W ten sposób. No, temat bardzo szeroki, ja jeszcze miałbym kilkanaście pytań, ale jest taka zasada, żebyśmy też podzielili się z innymi. To też jest takie miłosierdzie nasze. Więc rozmawiamy z naszymi telewizami. Teraz przypomnę, jest ksiądz prałat Marian Reichel, egzorcysta. Zagrożenia duchowe wokół tego tematu, też niech nasze pytania teraz będą obecne. Więc zapraszamy, zachęcamy do Polski Północnej. Telefony 657-0011, dla Polski Południowej 657-0012, dla zagranicy 657-0013, 657-0014. W naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Po krótkiej muzycznej przerwie być może będziemy już pierwsze telefony od Państwa słyszeli.
Jeśli nikomu, to się tylko łudzi. Każdy komuś służy. Jeśli nikomu, nikomu, to się łudzi.
Samemu Bogu swoją duszę dam. Skoro zatem ja komuś służyć mam, to samemu Bogu swoją duszę dam. Bo Bóg w swej miłości nie zabierze mi wolności. Bo Bóg w swej miłości nie zabierze mi wolności. Samemu Bogu swoją duszę dam. Skoro zatem ja komuś służyć mam, to samemu Bogu swoją duszę dam. Bo Bóg w swej miłości nie zabierze mi wolności. Bo Bóg w swej miłości nie zabierze. Nie zabierze mi wolności. Bo Bóg w swej miłości nie zabierze mi wolności. Bo Bóg w swej miłości nie zabierze mi wolności.
I rozmawiamy, rozmowy niedokończone, zagrożenia duchowe. Bardzo prosimy, kto jest z nami? Pierwszy telefon. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy, kto jest z nami? Jakie pani imię?
Szczęść Boże.
Witamy. Pani Teresa, bardzo proszę pani Teresa.
Mówi Teresa z Warszawy.
Słuchamy panią. A, bo pani ma włączony telewizor. Proszę wyłączyć telewizor, tylko sam obraz, głos przyciszyć i proszę mówić, dobrze? No tak, nikt pani nie powiedział, szkoda, że to... Pani Tereso!
O, jedno...
Proszę bardzo, słuchamy panią.
Szczęść Boże, ja źle słyszę.
My dobrze, to może jeszcze pani raz spróbuje, nie wiem jak pomóc. To może następny odbierzmy, bo nie jest takie, że połączenie burza może być nad Toruniem czy nad Warszawą i tak to bywa. Drodzy Państwo, my w tej części radiowej jeszcze powrócimy, bo mamy jeszcze kilka zagadnień. Będziesz o tym mowa, proszę się nie martwić, jak walczyć z demonem, walka z demonem w rodzinie i też plan remontu duchowego, to będzie ciekawe. Bo tu właśnie ksiądz prałat, że tak powiem, od zaplecza wie, na co się tutaj nas uczulić i jak tutaj wyjść z tych różnych kryzysów, które nas prowadzą do tego, że mamy jednak potem problemy. Jest telefon, jeżeli jest, to bardzo prosimy. Halo, halo.
Halo, halo. Niech tak. Będzie pochwalony
Jezus Chrystus
i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Bardzo się cieszę z tego programu, co w tej chwili słucham. Chciałam zapytać, mam do ojca Rafała, przepraszam, do ojca Mariana, takie pytanie, bo dzisiaj bardzo dużo znajduje się tak zwanych złych znaków na gadżetach różnych, w książkach, w komiksach dla dzieci, w zabawkach, na bluzkach. Wszędzie to jest tego pełno. Rodzicom się nie zwraca uwagi, nie reagują na to. Poloniści omawiają książki Harry'ego Pottera. Na to nie ma siły. Po prostu w tej kwestii nieraz muszą kapłani mocno odezwać się z ambony, bo nie dają rodzice rady. Jeszcze mam jedno pytanie właśnie, jak to, na to reagować. Pokazują się w internecie, taka strona jest ostrzeżenie. I tam są orędzia Marii z Irlandii. Na ten temat jest bardzo dużo wpisów i to w tych orędziach to jest takie zgubne, bo ludzie niektórzy kserują to. Kobiety starsze, które chodzą do kościoła, przekazują informacje poprzez kserowanie materiałów.
Jest też oświetlenie
sumień. Coś takie broszurki. Ja taką broszurkę dostałam i właśnie z tego względu dzwonię teraz tutaj. Jak na to reagować? Jest w internecie właśnie, odnośnie tych orędzi Marii z Irlandii. Tam są, znajdują się, jest właśnie medalik świętego Benedykta, gdzie przekazywany jest, że on jest źle przekazywany. O ten, który teraz w telewizji jest ten, że tu są złe inicjały, że powinna być nad Pax inicjał JHS, a więc Jezus. Dalej jest taki medalik zbawienia i to jest rozpowszechniane, to już do Polski dochodzi. Na jednej stronie jest Matka Boża, na drugiej stronie jest literka M, ale między tą literką M tam widać, tak jakby była literka S. Serce i korona z cierni. I to też jest rozpowszechniane.
Pani Magdaleno, to tego będzie było i będzie bardzo dużo. Tu myślę, ksiądz prałat powiedział, że diabeł nawet potrafi udawać Matkę Bożą, prawda? Więc
tak, może najpierw właśnie te amulety. Proszę tego absolutnie nie lekceważyć. One są. Kiedyś padło takie pytanie na spotkaniu, czy to prawda, że pasta takiej i takiej marki jest przez satanistów produkowana. Byłem zaskoczony, bo sam używałem tej pasty. Mówię, trzeba sprawdzić, zobaczyć. Jeśli tam są jakieś znaki satanistyczne, to tak. Ale jak przyszedłem do domu, pooglądałem dokładnie tubkę po paru latach i faktycznie w kąciku małe kółeczko białe, na tym kółeczku krzyż, a na krzyżu wąż, znak satanistów. To nie jest eskulap, to chociaż to też bożek grecki.
No myśmy tego eskulapa tak wprowadzili kilka lat temu,
no właśnie,
ale to
cichutko,
już...
nikt nic nie mówił.
Krzyż czerwony nagle komuś przeszkadza,
już nie ma.
Niebieski,
tak, ale to jest wyraźny znak szatana, bo krzyż dla nas jest znakiem zbawienia, na nim Chrystus nas zbawił. A oni mówią, nie Chrystus, to szatan wybawił ludzi, bo ich uwolnił od dekalogu. To jest niewola najgorsza. Dlatego wąż, który oplata krzyż, jest znakiem na pewno satanistycznym. Od tej pory oczywiście tę pastę wyrzuciłem. Sataniści wchodzą bardzo chętnie w produkcję kosmetyków, artykułów spożywczych, odzieży i zabawek.
I leki homeopatyczne też.
A leki to swoją drogą, ale tam też właśnie poprzez te znaki. Dlaczego? Bo te rzeczy właśnie są bardzo blisko człowieka. Jest coś takiego dziwnego, że jeśli czarownica chce komuś zaszkodzić, to chce jakąś jego rzecz mieć, nawet jednego włosa. Ale jest jakaś taka tajemna wtedy łączność i wtedy niestety mogą właśnie w ten sposób oni też szkodzić ludziom. Dlatego ostrożnie z tymi rzeczami. Jest tego mnóstwo. W zabawkach dla dzieci to jest coś potwornego, co się stało z dziećmi. Uważam, że to jest wypaczenie zmysłu estetycznego. Pierwszy stopień do piekła. Dlaczego? Bo nie to, co piękne w ogólno przyjętych kanonach,
tylko czwarki zwierząt, prawda?
Tylko to, co modne w tej chwili, co jest reklamowane, to ma być ładne. Za moich czasów czaszką się straszyło dzieci. W tej chwili czaszka to jest ulubiona ozdoba dla dzieci. Wszędzie tego pełno. Czaszki, węże, diabełki. A to już jest, zresztą Monster High, te zabawki, potworki. To jest wyraźnie otwarcie na świat ciemności, na świat zła. Poprzez zabawki dziecko już wchodzi, a później jak będzie starsze, to już będzie łatwo wchodzić i w pornografię, i w gry komputerowe. To już będzie dla niego coś znajomego. To, co z dzieciństwa się zapamięta, na ogół się dobrze kojarzy i wtedy człowiek wchodzi. Chodzi o takiego przerobienie człowieka na takiego konsumenta tych materiałów, które oni dają, tych produktów, które oni robią, a wszystko po to, żeby zniszczyć Boży obraz w człowieku.
Na przykład założyłem zabicie w bajkach tej symboliki. Na przykład dobra wróżka, wiedźma, czarownica. Prawda? Czarodziej, a tu był byli ci magowie, elfy i jakieś tam potworki, jakieś tam... Bo były w tych bajkach też takie, no nie czarujmy się, zawsze jakiś tam element takiego pewnego świata jest obecna. Chociażby te książki jak Król Lew i tak dalej, są bardzo... Może być druga część tego, druga odsłona tego, co pokazuje Harry Potter. To są w tych prawda, Lewisa czy Luisa. Ale to już na większą audycję. My o tym mówimy we wtorki, że się małżonków rodziców, więc będziemy powracać. Dzisiaj korzystajmy, że mamy księdza prałata, egzorcystę, który no niestety musi się na co dzień, chociaż ksiądz mówi, że to nie jest takie ciężkie, ale no, zmagać się ze złym demonem i pomagać ludziom. Mamy telefon w takim razie jeszcze. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Barbara z Warszawy.
Witamy.
Ja mam serdeczną prośbę. Wiem, jak szalenie boli, gdy chce się osoba wyzwolić z tych uwikłań okultystycznych, bo sama tego doświadczyłam, jak to jest trudne. I chciałam serdecznie prosić księdza prałata, czy może byłaby jakaś chociaż nikła szansa, żeby chociaż jedną taką audycję raz miesiącu może na ten temat, przepraszam za brzydkie określenie, pociągnąć, rozwinąć, żebyśmy mogli, na przykład, żebym ja mogła swoich znajomych uwikłanych w takie problemy, bo często takich ludzi spotykam teraz, tak się jakoś w moim życiu układa, żebym mogła powiedzieć, słuchaj, za miesiąc będzie taka audycja, posłuchajmy razem, posłuchajmy, powiedzcie innym. No byłoby to może dla nas dużym umocnieniem dla tych osób, które już tak strasznie zgrzeszyły kiedyś, a ostrzeżeniem ogromnym dla tych, którzy mówią, a nie wiem, nie słyszałem, no to mnie to nie obchodzi, czytać nie chcę, bo nieraz chcę książki pożyczyć, to słyszę, nie, ja tego czytać nie będę, bo się boję, ale nie wierzę, że akupunktura, że wróżbiarstwo, że jak inne rzeczy, że to coś zaszkodzi.
No właśnie, ale pani Barbaro, tutaj tak, mamy obecność księdza, ale taki pani telefon jest też bardzo dużo pomagający, bo pani jest świadkiem tego, jak nie wejść w ten świat. Jakby pani na przykład mogła się podzielić, jak się u pani zaczęło to, ten problem, przez co to było? Czy przez karty, czy przez... To będzie już też świadectwo konkretne, tak?
Tak. Zaczęło się u mnie najgorsze, to był ten moment, kiedy zwątpiłam, że Pan Bóg może cokolwiek zmienić w moim fatalnym wówczas ułożeniu, uwikłaniu życiowym. To ja byłam wtedy bardzo mała, miałam 14 czy 15 lat. Z mamą byłyśmy bardzo cierpiące z powodu domowego życia i jakoś tak zwątpiłyśmy, że można się modlić i że można prosić o pomoc Boga. I niestety w ten sposób poszłyśmy do pań, które nam powiedziały, że one tłumaczą Pismo Święte, one wszystko nam wyjaśnią, one nam pomogą. I potem się okazało, że to były praktycznie satanistki. No więc weszłyśmy z miejsca utonęłyśmy strasznie. I efekt był tragiczny, bardzo, bardzo szybki, co zresztą teraz dopiero jak po kilkudziesięciu latach odbyłam spowiedź furtkową, to teraz to widziałam bardzo wyraźnie. Prawie natychmiast przestałyśmy chodzić do kościoła. Od razu jakoś taka niechęć. Bo po co, prawda? Bo ja jestem, nie wiem, inne są rzeczy fajniejsze, te no, panie...
Zanik wiary, zanik pragnienia łączy się z Panem Bogiem. To jest taki przykład konkretny. Pani Barbaro, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Kierze prowadzi, więc mamy też konkretną historię.
Ojciec przedtem poruszył też ten problem, tylko tak no nam jakoś uszło. Problem grzechu. Lekceważymy też grzech. A on zmienia naszą naturę, tylko nie tak jak anielską na stałe, ale tak powoli, powoli w tym kierunku nas odwraca. I to robi właśnie grzech, że niszczy w człowieku obraz i podobieństwo Boże. Robi karykaturę, podobnie jak tamci zrobili. Mamy szansę, jest droga awaryjna, możemy powrócić, ale coraz trudniej jest wrócić. Właśnie przede wszystkim grzech zaciemnia umysł. To nie grzech, to zły duch nad tym pracuje, żeby najpierw zlekceważyć, a to nic, a dzisiaj tak wszyscy robią, a to najwyżej pójdziesz do spowiedzi, żeby dopuścić, doprowadzić do grzechu. Ale potem się okaże, że po grzechu człowiek zaczyna mieć wątpliwości, a jak już tych grzechów będzie dużo, to w ogóle Pan Bóg mnie nie kocha, Pan Bóg mnie nie widzi, Panu Bogu na mnie nie zależy. Upadek wiary, upadek nadziei, no miłość ginie od razu przy grzechu ciężkim. Przy każdym, więc tej już nie ma. I to jest właśnie tragedia człowieka, że on później nie ma jak wrócić. Tylko cud. No dobrze, ale jak człowiek nie straci ufność, to jak uprosić?
Czyli cuda, prawda?
Czyli trzeba powoli nad nim pracować. To jest też powód, dla którego te egzorcyzmy muszą niekiedy trwać długo. Trzeba powoli odbudowywać. I to, co ciekawe, zaczynać właśnie od takiej dobroci, od życzliwości. Bo ci ludzie są nasyceni złością. Oni z tego lęku, z tego strachu, z niepewności jutra, oni są gotowi atakować każdego, który się im pokaże, bo oni go już czują w nim wroga. A wtedy właśnie, jak się spotkają z dobrocią, z życzliwością, jak i ludzi traktują tak jak ludzi, to zaczynają wracać do swojego dawnego stanu, że jednak dobro jest. Tylko oni z niego wyszli. Jak to zrozumieją, to już jest początek. A później skąd to dobro? Jeśli tak, to do Pana Boga. Spowiedź i po kolei, powoli, powoli człowiek wraca. Ale bardzo ostrożnie trzeba z tymi właśnie znakami, o których mówiliśmy
wcześniej. Na pewno nie mieli wątpliwości, księże prawacie, że jeżeli ktoś ma takie dobre natchnienia, chce się więcej modlić, więcej Pisma Świętego, to są natchnienia od Pana Boga pochodzące. Bo raczej chyba szatan nie będzie się posługiwał takimi rzeczami, że będzie nas pobożnością taką
i, mam, proszę ojca, tu jest trochę wątpliwe. Proszę patrzeć, że wszystkie herezje opierają się na Piśmie Świętym, tylko na złej interpretacji. Więc jeśli tak, to zły duch może i tam się wsunąć. Zresztą szatan też kusił Pana Jezusa cytatami z Pisma Świętego.
Kiedyś miałem takie pytanie, czy to jest możliwe, że jakaś tam osoba opowiadała, kobieta, że no ma coraz więcej pragnienia modlitwy, a z drugiej strony zostawiała pracę w domu, dzieci, męża, gdzieś tam, prawda, tylko w jakieś pielgrzymki, wycieczki do miejsc świętych. To nawet też może wykorzystać taką naszą...
Jednych przez niedosyt, żeby jak najmniej, a innych przez przesyt, żeby go odrzuciło od tego.
Czyli to jest ciekawe. No jest to,
dopasowane to... są pokusy idealnie do człowieka. Zły duch jest świetnym psychologiem. Obserwuje ludzi dziesiątki tysięcy lat. Więc umie wyciągać wnioski, umie, pamięta bez sklerozy, więc dlatego to jest naprawdę niebezpieczny wróg, z tym, że tylko i wyłącznie człowiek ma w mocy Bożej ratunek. Sam nie da rady. Nieraz tak się mówi, sam to wszedłem, sam muszę wyjść. To mężczyźni mają taki argument często. Nieprawda. Ja dzieci nieraz na katechezie tak przekonywałem, grzech to jest jeden kierunek ruchu. Czy możesz zabić muchę? No pewnie, że mogę. A jak zabijesz, może jej życie przywrócić, a już nie. I to robi grzech. Ty mogłeś zgrzeszyć, mogłeś Jezusa wyrzucić z serca, ale jak teraz nawet będziesz bardzo chciał, sam nie prowadzisz go. On ci musi przebaczyć.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Paweł z Podostrołęki.
Panie Pawle, witamy.
Nie pan pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Zawsze.
Chciałem się zapytać a propos tych znaków takich satanistycznych, dlatego że swego czasu kupiłem taką poczcie dla dzieci i tam była taka drużyny Manchester United. I się nazywa to popularnie Czerwone Diabły. To nie myślałem jak gdyby o tym kupując to i tak żeśmy dzieci w tym spały w tej pościeli, tam one na swoim logo mają takiego jak gdyby diabła, lwa, nie wiem jak to nazwać, no ale to jest lew, to jest diabeł, oni na to mówią. No i tak po którymś z programów pana Wojtka Cejrowskiego, kiedy on tam właśnie mówił o tym, żeby to wszystko jakoś tak, jak coś się dzieje w domu, że tam ktoś nie może zasnąć, czy tam coś się dzieje. I tak żeśmy też z żoną doszli do przypomnieli sobie, że u nas ta pościel dzieci jest właśnie z tymi z czerwonymi diabłami. I tak ona mówi do mnie, no słuchaj, no chyba to trzeba to pościel wyrzucić, no bo to jest sama nazwa, no czerwone diabły, no diabeł, no to jest coś bardzo niedobrego, to pościel trzeba wyrzucić. Z drugiej strony ja mówię, że to chyba jest przesada, no to takie tam, taka nazwa, może jakaś taka śmieszna, ale to chyba w tym nie ma nic złego. I tak sami nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść, czy traktować to poważnie, jak gdyby, czy to jako taką zabawę. No ale w końcu po to się zastanawiać, wyrzućmy to pościel, w końcu można kupić inne. No i to pościel została wyrzucona. Ale tu z drugiej strony któregoś razu słucham Radio Maryja, są wiadomości sportowe i też jest podawane, że czerwone diabły przegrały z tymi i z tymi. No to ci panowie też używają tego określenia, tej drużyny czerwone diabły i potem już sam mówię, nie wiem, czy to tak gdyby nie ma w tym nic złego, czy to jednak jest coś złego i powinno się unikać tego. I nie wiem, czy to dobrze postąpiliśmy, wyrzucając to pościel, to jest jakby już przesada. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Pawle, pozdrawiamy serdecznie.
To może dodajmy, jeszcze na przykład bardzo popularne iść do diabła i to się tam nieraz rodzicom wyryje w stosunku do dziecka. Jest to wzywanie diabła i mimo wszystko oni nie powinni się tak nazywać. To nie jest dobry znak, niedobrze świadczy o tych ludziach, a jeśli oni już taką nazwę przyjęli, to lepiej się nimi nie interesować. Jest w tym coś pociągającego. Ja mam zawsze pretensje do tych, którzy urządzają jasełka i tam diabła wpuszczają. I to dziecko, które gra diabła, jest zagrożone, bo ono samo stara się naśladować diabła, więc on mu później będzie pomagał. Ja wiem, że tu są różne takie, ale proszę uważać, w Ewangelii tam diabła nie ma przy szopce, tam są tylko aniołowie. To ktoś to wsadził, no może nawet i w dobrej wierze, ale to nie jest potrzebne. Jest to takie, dzisiaj szczególnie jest trochę niebezpieczne bardziej może niż kiedy indziej. Z jednej strony się mówi, że diabła nie ma, wyśmiewają egzorcystów, z drugiej strony jest kościół szatana, są sataniści i nie wolno ich też ani jakoś obrażać, oni mają swoje prawa obywatelskie. No mają, ale trzeba zachować ostrożność. Myślę, że z tym zespołem zerwać w ogóle. Czasami zespół muzyczny też jest taki, bardzo ładnie niekiedy te zespoły śpiewają, są na wysokim poziomie artystycznym, ale jeśli się zobaczy ich na przykład w strojach albo przy zachowaniu, gdy to pokażą ich w telewizji, nie ma wątpliwości, że to są sataniści. Też należy unikać takich zespołów. Wszystkie nie rozpoznamy, ale w internecie można znaleźć wiadomości.
Historii i tak dalej.
Co słuchać, tak.
Czy mamy tą muzykę, która nas doprowadza do jakichś tam delirycznych, prawda, jakichś tam postaw, czy... No nawet
te mocne dźwięki mogą wytwarzać, zwłaszcza te
techno.
Ponaddźwiękowe, których my nawet możemy nie słyszeć, mogą wytwarzać w mózgu substancje takie jak narkotyki. Więc naprawdę ta muzyka też może być niebezpieczna. Strzeżmy się, bo to nie jest przypadek, to jest atak. Proszę pamiętać, że w Europie to już tylko Polska jest uważana za kraj katolicki. No może tam jeszcze jakieś mniejsze też, ale już na przykład Irlandia po tym referendum się wyparła Chrystusa publicznie. Więc to nie przypadek, że akurat nie na nas taki jest atak i że tutaj próbowali kulturę współczesną wprowadzić. No chwała Bogu, że na razie to zostało zatrzymane.
Poza tym też tutaj, jak pan czuje jakąś taką niepokój, to znaczy, że coś się dzieje, nie?
Tak jest.
Bo gdyby, bo czasami mamy jakieś rzeczy, no to, a jeżeli coś jest, znaczy, że albo dopomaga się przestrzeni ten albo coś, no to, bo pana coś to rusza, nie? Pana coś to dotyka, więc trzeba zareagować. Zresztą tutaj mamy też, jak mówimy, ksiądz prałat o tym też powie, że szatan ma stare metody i tak samo jak stary jest świat, to znaczy my mamy też na niego, prawda, metody, jak modlitwę, prawda, czy krzyżyk, czy wodę święconą. To znaczy, żeby tego też z domu nie wyrzucać, tych kropielniczek, prawda, gdzie jest woda święcona, czy takich ołtarzyków jakichś małych, czy w ogóle obrazów, krzyży. To był dramat w pewnym momencie, jak wszedł ten sos realizji, wszystkie ściany, prawda, musiały być jakieś tam nep, jakiś akt albo koni. I to było takie dziwne. Przyszli ludzie z wiosek, okrzczeni, pobożni, poszli do przykładowej nowej huty czy gdzieś, dali im nowe mieszkania, no i tam nagle konia powiesił, albo jelenia na takiej makatce, a już obrazu z serca Matki Bożej już się wstydził zawiesić, bo nowoczesny. Nie?
I ta atmosfera jest bardzo ważna. To, czym oddychamy w mieszkaniu, to, czym nawet na co patrzymy idąc ulicą, jest bardzo ważne. W Polsce jest dużo kościołów, w Polsce jest dużo kapliczek, jest dużo jeszcze takich znaków.
Pomodlona jest, tak?
Tak. Nawet się wydawało, że te kapliczki już zanikną. Przyszedł rok jubileuszowy i mnóstwo nowych krzyży powstały. To z takiego materiału, że długo będą. I to jest dobry znak. Znowu przypomnę przygodę Leszka Dokowicza, jak granicę przekroczył.
Uciekał właśnie, uciekał
od satanistów, bo już wiedział, kim są. Przekroczył granicę z Polską, odczuł wielki spokój. Za chwilę się dopiero dowiedział, że ten spokój to właśnie jest po przekroczeniu granicy. Nasza ziemia jest omodlona. Nasza ziemia, to kiedyś już to nawet i w prasie było, że powiedział nam na egzorcyzmie, że jeden pocałunek ziemi papieża to gorsze dla nich jak 1500 egzorcyzmów. Więc ta ziemia jest naprawdę, to nie tylko był pocałunek gest, to był pocałunek miłość i modlitwa gorąca do Boga o błogosławieństwo dla tej ziemi. Jeśli my będziemy z tego błogosławieństwa korzystać i dokładać nasze prośby o błogosławieństwo, to wtedy ta ziemia dalej będzie mocna.
Kolejny Bogiem. Dowód, że papież jest następcą świętego Piotra.
A tak.
Dlatego tak się go boi też i nienawidzi.
Nienawidzi. A ten biały to po co? Nieraz taki krzyk.
Tak krzyczał, tak. Mamy telefon, bardzo prosimy, prosimy. Halo, halo, kto z nami jest? Pani się rozłączyła, więc zapraszamy jeszcze za chwileczkę. Przypomnę, naszym gościem jest i będzie od 21.30 ksiądz prałat Marian Reichel, egzorcysta. Mówimy o licznych zagrożeniach duchowych, ale także o metodach, jak tym zagrożeniom sprostać. A więc są mi bardzo proste, są mi skomplikowane, ale róbmy wszystko, żeby nie trzeba było, że tak powiem, na pomoc biec, że się pali, tylko nie dopuśćmy, żeby się zapaliło właśnie ze złem.
Nie dopuścić, tak jak ojciec porównał to właśnie, że straż pożarną się woła, jak już jest pożar, a przepisy przeciwpożarowe trzeba zawsze zachowywać.
Wtedy jest to taniej, no i bezpieczniej. Mamy telefon, bardzo prosimy, kto z nami?
Króluj nam Chryste, dzwoni Karol z Londynu.
Witamy panie Karolu, troszeczkę głośniej, gdyby można było technicznie to podgłośnić.
Tak, ja mam takie pytanie odnośnie, od jakiegoś czasu mnie nurtuje, było, że jak Jezus wyrzucał legion, tak, i on wyrzucił ten legion w świnie. I teraz, czy to jest jeden demon, czy jest ich, on powiedział, że jest nas wielu, tak? I tak się nasuwa, jeżeli i nigdzie tego... Czy to imię tego demona, Legion, czy to jest po prostu przypisane i jak to się ma na przykład do legionów rzymskich i do wszelkich późniejszych różnych innych nazewnic tego typu. I jeszcze jedno pytanie a propos właśnie tych symboli różnych. Jest wszechobecna wszędzie gwiazdka, taka pięcioramienna. Niejednokrotnie, ja mieszkam w Londynie, tutaj po prostu te gwiazdki są wszędzie, to są zamiast skropek nad nimi, one są odwracane, są te dwa rogi do góry i tak dalej, i tak dalej. Ludzie oczywiście mówią, że to nie ma żadnego znaczenia, że to symbolika, że to tylko takie gwiazdki. Jak to się ma właśnie do rzeczywistości? Czy to jest ta gwiazdka Behemota, czy to jest to wpisane, czy po prostu stara się, żeby to było w każdym, czy złych po prostu stara się, żeby to było w każdym miejscu? Nawet niejednokrotnie spotykam się z tymi gwiazdkami w śpiewnikach kościelnych. To tyle. Szczęść Boże i pozdrawiam.
Dzięki.
Dziękujemy.
Więc co do Legionu, to jednak jest dużo tych duchów. Bardzo często się zdarza, że trzeba ten Legion wyrzucić z człowieka i zawsze wtedy używam liczby mnogiej. Bo jeden to nie wystarczy. Jest rzeczywiście dużo. Jakaś taka jest ekipa do szczególnych zadań i to jest bardzo groźne, niebezpieczne ich, jak oni wejdą w człowieka. Ale każdy Legion musi posłuchać Pana Boga i jeśli człowiek naprawdę wytrwa, to będzie z tego uwolniony. Więc jest to jednak imię takie, no, grupowe, ale jednak własne. Bardzo często się zdarza właśnie, że człowiek jest przez ten Legion opętany. Drugie, co do tych gwiazdek, tu bym miał trochę wątpliwości. To prawda, to jest pentagram. Z tym, że ten pentagram to w takim ścisłym sensie jest wtedy, kiedy tam jest jeszcze wpisana głowa kozła, sama gwiazdka też. Tylko weźmy pod uwagę, że właśnie to chrześcijaństwo bardzo często tę gwiazdkę używało i to od wieków. I ono jakby w pewien sposób zostało ochrzczone, ale w tej sytuacji, jaką mamy dziś, uważam, że należałoby zmienić tę gwiazdkę rzeczywiście. Ona jest wszędzie na medalikach Matki Bożej Niepokalanej, zresztą stopnie oficerskie mają też te w naszej historii, w naszej tradycji one były też często. Myślę, że nie zawsze jest to znak satanistyczny, ale z tego względu, że jest go bardzo dużo, warto by go było unikać i zmienić.
Albo zrobić ośmioramienną, czy jakąś...
Ośmioramienną, no. Nawet taki krzyżyk nieraz się robi, prawda? Czteroramienną gwiazdkę, też bardzo ładną, na choinkę, czy gdzieś w takiej sytuacji. No, też zapowiada, ma swoją taką szczególną...
No są szczegóły, ale też... Powtarzamy to przysłowie, że diabeł śpi w szczegółach. To też jest ciekawe,
tak.
Jak to się nawet w literaturę wchodził, prawda? Żeby być gdzieś obecnym, nawet gdzieś tam. Mi się dziwię, że przed jakimś tam miastem się wjeżdża, siedzi taka rzeźba z rogami, z widłami. Z jednej strony krzyż, kapliczka, nie? A z drugiej strony no patron miasta. Jest tak hołdowany. No ciekawe. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Dzwonię z Przemyśla, bardzo blisko od księdza Rajsa, to jest koło Jarosławia. I takie mam takie dwa pytania odnośnie, po prostu kiedyś oglądałem często horrory, ale po prostu też po nich potem się spowiadałem i o tym mówiłem księdzu, gdzie po prostu miałem takie dwie sytuacje, gdzie po prostu czułem, gdy po prostu podczas snu tak po prostu no coś takiego dziwnego, po prostu się po prostu dwa różne po prostu były rzeczywistości, ale gdy po prostu powiedziałem o tym księdzu na spowiedzi, wszystko po prostu znikło. Jak po prostu się właśnie odnosi do takich właśnie filmów, do takiej właśnie treści. I jeszcze właśnie drugie właśnie pytanie, jak po prostu odbierać objawienia Matki Boskiej w Medjugorje, czy to są różne książki na ten temat. Osobiście byłem tam co lat temu z żoną, ale proszę księdza Reichla odpowiedź, jak to właśnie odbierać, czy to z tym właśnie wiązać jakoś po prostu swoje jakieś, czy to może być coś prawdziwego, czy jednak podchodzi do tego sceptycznie. Szczęść Boże, dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy Panie Pawle, pozdrawiamy.
Może to pierwsze pytanie najpierw o horrory. Absolutnie nie. Jest to część tej atmosfery, jaką wytwarza współczesna cywilizacja śmierci. To jest to, cośmy wspominali, że zmysł estetyczny już u dzieci zostaje złamany, a u późniejszych, u młodzieży, u dorosłych, to jest między innymi sposób na złamanie tego zmysłu dobra, piękna, jakiejś delikatności. Nic, tylko wszędzie przemoc, morderstwa i strach, to właśnie jest atmosfera szatańska. Absolutnie nie powinien nikt horrorów oglądać. to nikomu nie służy. Później mogą być trudności nawet u ludzi uformowanych ze snem, czy nawet jakieś później skojarzenia z tego filmu będą przeszkadzać nawet i długo przez całe życie. I co do my, a właśnie jeszcze może dwie dziewczyny weszły w pisanie horrorów. Jak miały 12-13 lat, to czytały, jak miały 14-15, to już pisały horrory. I to właśnie o demonach. W związku z tym się z nimi zaprzyjaźniły, żeby o nich pisać. No niestety skończyło się to opętaniem. Także nie ma wątpliwości, nie jest to dobra droga. Co do Medjugorje, są różne zdania. Zarzuty, może najważniejsze, są takie, że to trwa bardzo długo. Jeszcze w historii nie było takich długich objawień. Co do wypowiedzi Stolicy Apostolskiej, trzeba też to podkreślić, że przez tyle lat nie było potępienia, czyli orzeczenia, że są fałszywe te objawienia. Na razie jest wyrok, sąd nad tym kościoła zawieszony, ale oficjalnie się mówi, że jest to sanktuarium modlitwy, a nie objawień, więc na tym poprzestańmy.
Nie oceniając ani tak, prawda?
Tak, dopóki Kościół się nie wypowie. A tam kiedyś, wcześniej myśmy o to opuścili, to pytanie o tej Marii z Irlandii. Przestrzegam przed objawieniami prywatnymi. Tam, gdzie nie ma imprymatru Kościoła, nie powinniśmy tego w ogóle brać do ręki. Jest objawienie pewne, to jest Pismo Święte, jest objawienie potwierdzone przez Kościół, tak jak na przykład z Fatimy. To nam wystarczy, czy dzienniczek siostry Faustyny, a doszukiwanie się jakichś nadzwyczajnych takich objawień, bo ona tak mówi, bo on tak mówi, że widzi, że słyszy, to jest wielkie ryzyko i to świadczy o naiwności. To nie jest wcale wiara głęboka, to jest naiwność szukania jakichś sensacji w naszej wierze. Przed tym bym przestrzegał.
Jakieś takie apele nawet do kapłanów, do tak. Ktoś tam, jakiś tam niby, że człowiek, pamiętajmy, że szatan może również ubrać taką spódniczkę, prawda, taką właśnie...
No, były fałszywe objawienia wprost. Później Kościół odrzucił, uznał, że to były demoniczne.
To też można mówić o Harrisie, żeby nie wspominać, tak. Opętany człowiek przez szatana i mocą złych duchów.
Uzdrawiał w kościołach.
Uzdrawiał w kościołach. To było żniwo, prawda?
To było jego zwycięstwo.
Ci ludzie niejednokrotnie uzdrowieni na coś tam popadali w jakieś...
Tak, w gorsze. To jest taka pomoc, to zły duch kiedyś powiedział też, że Pan Bóg, nie w razie Pan Bóg, tylko Najwyższy, nawet z mojego działania wyciąga dobro. I on nawet mówi, nie wiesz, ile dobra na świecie powstało przez to, że nie wiedziałem, co z mojego działania wyniknie. Pan Bóg wyciąga dobro. Ja też czasem daję dobro ludziom, ale po to, żeby z niego wyciągnąć większe zło. I to jest chyba, to jest też jedno z takich słów, które on musiał powiedzieć. To nie to, że on chciał mnie uświadomić, uzupełnić moje wykształcenie teologiczne. Ale właśnie musiał to widocznie Pan Bóg mu nakazał. Żeby o tym pamiętać, żeby wiedzieć, że takie dobra jak bioenergoterapia, homeopatia, czy nawet jakieś tam wróżby, jasnowidztwa, to jest pomoc na chwilę, ale potem
trzeba będzie
za to
zrozumieć,
płacić.
Czyli co, że Pan Bóg ma kontakt ze złym duchem nawet teraz, że nakazuje mu, co ma mówić. Na zasadzie jak Pan, że może powiedz to i to ludziom, tak? Poprzez...
Ojcze, nie chciałbym ojca zgorszyć, a tym bardziej telewidzów, ale kiedyś miałem nawet taki głos, że Pan Bóg mnie kocha, bo jestem Jego stworzeniem i nawet w piekle pełni się Jego wolę. Oni nie mogą nic więcej niż Pan Bóg dopuści, ale może inaczej, niż człowiek pozwoli, bo człowiek ma swoją wolną wolę, na swój teren może go wpuścić. I wtedy Pan Bóg stoi z boku, oto stoi u drzwi i kołacze.
Bo nie chce typowe. Tej wolności, tej
nie chce tej wolności godności. Niszczyć, tak. Więc o tym trzeba pamiętać. Bóg, oczywiście, żeby go powstrzymał, on by nie miał nawet prawa do nas dostąpić. Anioł stróż po to jest, ale człowiek ma wolną wolę i on może zdecydować wbrew Bogu. I to jest właśnie nasza
czyli
tragedia.
Mówię, że ogólnie jesteśmy szczerzeni, prawda? Bo modlimy się,
sakrament,
ale już tak człowiek prawie się wyrwać na siłę, no to ogrodzenie przeskoczy i na jego teren diabelski się znajdzie. Niestety.
Tłumaczy nieraz ludziom, że dopóki pies jest za płotem, może sobie szczekać, nic mi nie zrobi. Jak mu furtkę otworzę, o, to już mogę nie zdążyć uciec.
I tym akcentem chcemy zakończyć jakoś takim pozytywnym, że oczywiście Pan Bóg jest ponad tym wszystkim, ale mamy się strzec i mamy zawczasu przewidywać, prawda, nasze również i działania. W tym nam pomaga Kościół, nauczając, prawda, dając nam sakramenty i Pismo Święte, a także pomagając w postaci już sytuacji najtrudniejszych, jakim są właśnie egzorcyści. I takim przykładem jest ksiądz prawat Marian Reichel, któremu dziękuję.
A jest nas ponad setka w Polsce.
No, a był czas, jak to było, księże prawacie, że było bardzo mało egzorcystów w Polsce.
Tak, to mnie kiedyś chłopak w pytaniu postawił, bo babcia mówiła, że kiedyś nie było egzorcystów i nie było opętanych. A teraz są egzorcyści i dlatego są opętani.
Nie
Więc
dlatego.
Kiedyś nie było tego problemu, nie było aż w takim, zawsze tak. było opętanie. Ale to do wyjątkowych przypadków biskup dawał pozwolenie na egzorcyzm. A w tej chwili jest niestety dużo więcej.
Zrobiła się potrzeba urzędu pewnego.
Większa atak jest.
Większa atak jest zła. Drodzy Państwo, zapraszamy na 21.30 na dwugodzinne spotkanie z księdzem prałatem Marianem Reichelem, egzorcystą z archidiecezji przemieńskiej. Dziękujemy bardzo za telefony i zapraszamy na tę drugą część.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.